Witam wszystkich braci i siostry na naszym dzisiejszym spotkaniu w Krośnie. Tak, nagle rozumiem, że trzeba bliżej mikrofonu. Tak, teraz jest dobrze. O tak, tak jest dobrze. Tak będzie, tak pozostaniemy. Cieszę się z tej możliwości, że możemy tak się spotkać po dłuższej przerwie na żywo. Także są z nami i inni, którzy słuchają nas przez internet, bo transmisja jest także prowadzona, także my mamy większe grono raz o słuchaczy, tych, którzy są z nami, poza tymi, którzy są tutaj obecni fizycznie. Temat ja zapowiedziałem również wcześniej w internecie. Kto czytał, to wie, że temat będzie dwuczęściowy i będzie obejmował nasze obydwa wykłady. Eliasz i 7000. Tak on się nazywa, ten temat. Eliasz i 7000. Ten temat interesował mnie od dłuższego czasu. Co też tam jest pokazane, Eliasz i 7000. Zwłaszcza interesowało mnie to, że ci, którzy byli tymi 7000, to byli wszyscy wierni, jacy jeszcze byli w Izraelu. To znaczy, że poza Eliaszem i tymi 7000, chociaż Eliasza do tych 7000 na pewno można też zaliczyć, prawda, bo on miał 7000 łącznie z Eliaszem, na pewno tych wiernych, poza tymi 7000 nie było innych wiernych. Wszyscy pozostali, to wszyscy to byli ci, którzy więc w większym lub mniejszym stopniu odeszli od Pana. No i kwestia zbadania tego tematu przez dłuższy czas była w mojej głowie i, że tak powiem, pytanie pewnego brata, który od niedawna do nas dołączył w naszym zborze i łączy się z nami na Zoomie, zapytał mnie właśnie o to znaczenie, o obraz tego, zwłaszcza, że Paweł do tego nawiązuje, i to sprawiło, że uznałem, że jest to właściwy moment, żeby tym tematem się zająć, i tak on powstał. No i rozrósł się do dwóch części, zatem będzie dzisiaj nam towarzyszył w obydwu wykładach. Ta historia Eliasza, no i tych 7000, które przy okazji pojawiły się, jest powszechnie znana. Eliasz bowiem musiał ukrywać się na pustyni przed pogańską żoną Achaba. Tak to się często działo, że w Izraelu Żydzi, żydowscy królowie brali sobie za żony osoby pogańskie, kobiety pogańskie, co samo w sobie, jeszcze gdyby na tym się kończyło, nie było niczym złym, ale często te żony pogańskie, szczególnie jeśli to była żona króla, wprowadzała swój pogański kult obcego Boga. I to było to główne zło, prawda? Już niekoniecznie sam fakt pogańskiej żony, chociaż od tego się wszystko zaczynało. I ta córka króla Tyru, Sydonu, która stała się żoną Achaba, Izabel albo Jezabela, jak to Biblia Gdańska to podaje, wprowadziła do Izraela pogański kult Baala. A wraz z tym pogańskim kultem Baala wprowadziła całą zgraję proroków, kapłanów tegoż właśnie Baala, którzy mieli obsługiwać jego kult, cześć w Izraelu. O dziwo, ten kult Baala bardzo stał się popularny w Izraelu. On się nawet doczekał swojej własnej świątyni w Samarii. Zbudowali mu świątynię od podstaw, od zera. No, tak jakby na plac budowy wjechały buldożery, zrobimy świątynię dla Baala, żeby miał tutaj godne miejsce do oddawania mu czci w Izraelu. Dziwna rzecz, prawda? W Izraelu, w narodzie wybranym, który miał ścisłe przykazania od Boga, jak tą wierność Bogu okazywać. No i mu to zbudowali z własną świątynią, którą Achab dla niego wzniósł. Pierwsza Królewska, tam będziemy mieli głównie dzisiaj naszą bazę w Pierwszej Królewskiej. Pierwsza Królewska, 16 rozdział, 29-23. Przeczytajmy sobie, żeby się wprowadzić w kontekst taki historyczny. Achab zaś, syn Omriego, objął władzę królewską nad Izraelem w 38 roku panowania Asy, króla judzkiego. Panował zaś Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Lecz Achab postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął za żonę Izabel, córkę Etbaala, króla Sydonu, i służył Baalowi i oddawał mu pokłon. I wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Eliasz był bardzo niezadowolony z tego faktu. To było coś nie do pomyślenia, żeby taki kult Baala mógł się pojawić. Nie, światło dla mnie wystarczy. Tak. Eliasz był bardzo niezadowolony z tego faktu, wobec tego dążył do tego, żeby usunąć ten kult, wyplenić, wykorzenić kult Baala w Izraelu. Pamiętamy taką historię, kiedy on kazał zwołać wszystkich tych proroków, kapłanów Baala w liczbie 450 i kazał im złożyć ofiarę, po czym modlić się o to, żeby Bóg, ich Bóg, Baala, przyjął tę ofiarę. Co nie nastąpiło? Tam mamy taką nawet, prawda, drwiny ze strony Eliasza pod adresem czcicieli Baala, że może ich Bóg śpi, albo jest w drodze dalekiej, nie słyszy, trzeba głośniej, dłużej, mocniej wołać, to może się odezwie i ogień z nieba ześle, bo w ten sposób miał zamanifestować przyjęcie ofiary, zesłać ogień z nieba, który miał ją wziąć. Tak się jednak nie stało, w wyniku czego lud, widząc, potem jak ofiara Eliasza została przyjęta, lud widząc, jak Bóg Jehowa się zachował, a jak się zachował Bóg Baal, doszedł do wniosku, że jednak wiara w tego Baala to jest sztuczna, niewłaściwa, nieprawdziwa. No i z powodu polecenia Eliasza wszyscy ci prorocy zostali zabici. 450 proroków. To tak bardzo zdenerwowało Izabel, no bo można powiedzieć, zniszczył, ośmieszył kult Baala i jeszcze usunął fizycznie kapłanów, proroków tegoż Baala, którzy ten kult sprawowali. Wtedy ona wydała wyrok śmierci na Eliasza. 19 rozdział, tej naszej pierwszej królewskiej, pierwsze 4 wersety mówią o tym, jak ona się zdenerwowała i jak postanowiła raz na zawsze skończyć z Eliaszem. Achab powiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz, i kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię swoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. I przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Przy tym uważał Eliasz, że został jako jedyny w całym Izraelu, który trwa jeszcze przy kulcie Boga Izraela, tego, który ich z Egiptu wyprowadził, przez morze przeprowadził, dał im Kanaan i który obiecał, że będzie im błogosławił, ale także karał, gdy będą nieposłuszni. Uważał, że wszyscy inni odeszli, został tylko on sam. Dwukrotnie o tej samotności, jak mu się wydawało, mówi w tym 19 rozdziale. Zobaczmy werset 10 i 14. W 10. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, pobożyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. I potem mamy tą wizję, którą Eliasz otrzymał, gdy był w jaskini, i w wersecie 14 już po tej wizji znowu powtarza to samo. Przeczytajmy raz jeszcze, skoro jest dwa razy zapisane. Gorliwie stawałem, już czytam teraz 14 werset, ale brzmi tak samo jak 10. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Żali się i daje wyraz temu, że w jego ocenie został sam, trzymający się Boga Izraela. W odpowiedzi jednak dowiaduje się od Boga czegoś niezwykłego, bo Bóg mu mówi, że jest jeszcze w sumie 7 tysięcy takich osób jak on, jemu podobnych. Bóg mówi mu to w wersecie 18. I to jest ten dla nas najciekawszy werset 18. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7 tysięcy tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem, i tych wszystkich, których usta go nie całowały. I to też jest bardzo, bardzo ciekawe, że Bóg nie tylko podał liczbę tych 7 tysięcy, którzy są podobni do Eliasza, ale także scharakteryzował tę grupę osób, że ich kolana nie uginały, nie kłaniały się przed Baalem i ich usta nie całowały Baala, tak jak to zrobił większość Izraela, gdyż ten kult Baala w Izraelu stał się bardzo, bardzo popularny. Był, można powiedzieć, na równi, rywalizacja. Bóg Jehowa i Baal. Który? Ten i ten dobry, i ten dobry. I niektórzy tu, niektórzy tu. Było rozdwojenie w narodzie. Więc okazało się, że dużo więcej niż jeden Eliasz, ale jeśli porównamy nawet 7 tysięcy wobec całego narodu, to bardzo niewielu. To bardzo niewielu. Ale 7 tysięcy więcej niż jeden. Ale dużo, dużo mniej niż ileś tam milionów. Paweł, apostoł Paweł, odwołuje się do tej historii w Rzymian 11 rozdziale, gdzie teraz zajrzymy. Rzymian 11, od 1 do 5. Tam rozważa kwestię odrzucenia Izraela, bo Izrael źle postępował z prorokami, których Bóg do nich wysyłał. No, był niewierny bardzo często, więc pisze o tym wszystkim i przy okazji zahacza także o tych 7 tysięcy przy Eliaszu. No ale czytamy od wersetu 1, 11 rozdział od 1. Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli, zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7 tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Widzimy, że w tej odpowiedzi, w tym nawiązaniu bardziej Pawła do Eliasza 7 tysięcy, Paweł rysuje relację typu i antytypu, cienia i rzeczywistości, która była pokazana między 7 tysiącami Eliasza, a garstką wiernych z Izraela, tak jak kiedyś tylko 7 tysięcy zostało, bo cała reszta poszła za Baalem, w kierunku Baala, tak i teraz w pierwszym adwencie naszego Pana. Tylko garstka została, która tego Pana, naszego Pana przyjmuje, zanim idzie, reszta zajmuje się czymś innym. Reszta popada w niewiarę, reszta odpada od wierności Bogu. Zatem 7 tysięcy wiernych z czasów Eliasza to to samo co resztka albo garstka prawdziwych Izraelitów z czasów pierwszego adwentu. To słowo resztka, zależnie od przykładu, brzmi resztka, garstka, pozostałość albo reszta. W każdym razie jakaś nieduża grupa, prawda? Bo te 7 tysięcy, chociaż dużo, dużo większe niż jeden, to wciąż malutkie w stosunku do milionów pozostałego Izraela. I ta garstka była pszenicą, która nadawała się, gdy nasz Pan był tutaj na ziemi, żeby przejść z wieku żydowskiego, z tego kościoła żydowskiego do kościoła Ewangelii. Żeby z cielesnych Izraelitów z urodzenia, z ciała, stali się jednocześnie Izraelitami duchowymi. Bo wiemy, że duchowy Izraelita to taki, który ma wiarę podobną do Abrahamowej. I on jest dziedzicem obietnic abrahamowych. Nie ten, który z ciała się urodził, jest duchowym Izraelitą, tylko ten, który ma wiarę podobną do Abrahamowej. Nieważne, czy urodził się jako Żyd, czy jako poganin, albo w naszym przypadku jako Polak, byśmy powiedzieli. Czy Żyd, czy Polak, nie ma znaczenia z ciała. Musisz być podobny do Abrahama jego wiarą i wtedy jesteś duchowym Izraelitą. I w narodzie żydowskim bardzo nieliczna garstka nadawała się do przeniesienia do duchowego Izraela. Reszta natomiast, jako plewy, tak to nazwane jest w Biblii, prawda, w Nowym Testamencie, nadawała się tylko do zniszczenia, co też spotkało naród żydowski już po zakończeniu żniwa żydowskiego w latach 69-72 z rąk Rzymian. Zostało zapowiedziane w Mateusza w 3 rozdziale. Zajrzyjmy tam. Mateusz 3, 10-12. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień rzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, bo to mówił Jan Chrzciciel, ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzin sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Chrzest Ducha Świętego, spłodzenie z Ducha, zaproszenie do Kościoła Chrystusowego, do Izraela duchowego, dla nielicznej garstki, tych typicznych 7 tysięcy, jak kiedyś przy Eliaszu, niewielu, tak teraz przy naszym Panu, przy jego pierwszym adwencie, bardzo, bardzo niewielu. Ci otrzymują ten chrzest Ducha Świętego, a ci drudzy, ta cała reszta, chrzest ognia, który nie jest niczym przyjemnym, bo ten chrzest ognia to nic innego jak ucisk, gniew wyrażony przez Boga w stosunku do reszty, ogromnej reszty większości narodu żydowskiego, przez jego odrzucenie, przez jego rozproszenie wśród wszystkich krajów europejskich. Jeszcze wracam do cytatu, bo nie skończyłem. W ręku jego jest wyjadło, by oczyścić klepisko swoje. Zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Ten ogień nieugaszony to wiadomo, symbol, że w pewnym zniszczeniu, w ogniu, który doprowadzi do zniszczenia państwo Izrael i ten cały naród jako taki musi zostać tak potraktowany i tak też się stało. Naród żydowski jest powszechnie, jego historia znana z całego wieku Ewangelii. Ta liczba 7 tysięcy oczywiście jest symboliczna i oznacza wszystkie wierne jednostki, bez względu na to, ile tych jednostek dokładnie jest. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że siódemka w Biblii, siódemka i jej kombinacje, jej połączenia, pojawiają się w Biblii w jakim znaczeniu? W znaczeniu całości, pełni, zupełności, kompletności. Na przykład, dlaczego Aaron, kapłan, miał kropić krwią cielca i kozła na błagalni 7 razy? Czyżby Bóg nie zauważył jednego kropnięcia? Mówi 7 razy, żebym zobaczył, czy kropnąłeś? Nie, to 7 razy pokazuje zupełność, wystarczalność ofiary naszego Pana. To, co jest pokazane w tejże krwi, ofiara Jezusa w cielcu, później ofiara Kościoła w tym koźle, ale można Kościół pominąć, zostawić na boku. Ofiara cielca jest wystarczająca, żeby dokonać dzieła, którego miała dokonać, żeby oczyścić, zakryć wasze grzechy i dać wam możliwość powrotu. Mamy też pytanie Piotra do naszego Pana, ile razy ma przebaczyć swojemu bratu, jeśli ten wobec niego zgrzeszy. Tutaj ta odpowiedź nie jest taka oczywista, nie wiem, jakbym dzisiaj, jakby nam kartki tak wszystkim porozdawał i napisał, ile razy Jezus powiedział, że trzeba przebaczyć. Nie wiem, czy mielibyśmy zgodne odpowiedzi, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że tu Biblię się różnią liczbą przebaczeń, jakie Jezus zalecił. Zobaczmy, co mówi Biblia Warszawska, którą ja się posługuję. Czyli zajrzymy Mateusz 18 rozdział. Mateusz 18 rozdział od 21 do 22, dwa wersety. Piotr przystępuje do naszego Pana. Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? I od razu podpowiada, domyśla się, czy aż do 7 razy? A nasz Pan mówi mu, nie powiadam do 7 razy, lecz do 77 razy. I tak chyba jesteśmy przekonani, że 77 razy. Ja w sumie nie wiem, czy polskie przekłady, przepraszam, zaraz zobaczę, czy sobie tutaj coś napisałem. Nie, tak napisałem, że polskie różnie dają, bo okazuje się, że na przykład Biblie angielskie mówią, że masz przebaczyć nie 77 razy, tylko 70 razy po 7. To zmienia zupełnie liczbę, 490. Czyli 77 razy jeszcze bym wytrzymał przebaczyć, ale 490 razy to jest dużo, dużo więcej. Więc natomiast polskie tłumaczenia padają różnie. Niektórzy mówią, niektóre przekłady 77 razy, a niektóre mówią 70 razy 7, co daje 490. Nie ma znaczenia, prawda, nie ma dochodzić, czy to chodziło o 77 razy, czy 70 razy 7. Jest to na bazie siódemki, czyli bez względu na to, jak nasz Pan powiedział, to i tak miał na myśli całość, kompletność, zupełność, czyli tyle razy przebaczaj swemu bliźniemu, bratu, który przeciwko tobie zgrzeszy, ile razy on przyjdzie cię o to przeproszenie poprosić. A nawet jak się nie poprosi, to wiemy, że w środku, w naszym sercu powinniśmy przebaczyć mu nawet bez jego prośby, tylko bez okazywania tego, że mu przebaczamy, bo w ten sposób mu krzywdę będziemy robić, jeżeli on będzie wiedział, że bez względu na to, jak nas traktuje, już ma przebaczone. Ale jeżeli zwróci się z prośbą o przebaczenie, powinniśmy mu przebaczyć wszystkie razy, ile razy by to nie było. To wynika z taka dygresja, to wynika z postępowania Boga. Bo Bóg jak postępuje wobec nas, grzesznika? Czy jest jakiś limit naszych próśb o przebaczenie? I Bóg powie, już tyle razy przebaczałem ci twoje grzechy, bo mnie o to prosiłeś, bo żałowałeś, że chyba już wystarczy. I co, wymienię nam tą liczbę i powie, już za dużo? Nie. Jedynym grzechem, którego Bóg nam nigdy nie przebaczy, to w Biblii jest napisane, jest jaki grzech? Taki, o którego przebaczenie nie będziemy prosić. Bo gdy Paweł w liście do Żydów pisze o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, to po wymienieniu 5 doświadczeń takiego dziecka Bożego, prawda, wcześniej, gdy taki grzech popełni, to co Paweł pisze? Nie można odnowić ich ku pokucie. Nie można odnowić ich, nie można ich doprowadzić do pokuty. To znaczy, że oni nie chcą pokutować. A jak nie chcesz, bo tak się zrujnowali duchowo, że są niezdolni do pokutowania, do żałowania. No a jak grzesznik jest niezdolny pokutować, nie przychodzi do Boga, żeby prosić o przebaczenie, no to jak Bóg może mu przebaczyć? Jest niemożliwe, bo on nawet nie prosi. On już się doprowadził do takiego stanu, więc my powinniśmy kopiować Boga tak samo. Jeśli grzesznik do nas nie przychodzi o przebaczenie, w porządku, ale jeżeli przyjdzie, to tak jak Bóg powinniśmy zawsze przebaczyć, bo on nam zawsze przebaczy, gdy po bez względu na to, jakim grzechu, jakiej liczbie grzechów do niego przyjdziemy, wrócimy, Bóg nam zawsze przebaczy. W nadziei, że zaraz znowu nie przyjdziemy, ale jak przyjdziemy, znowu przebaczy. Byle nie doprowadzić się do stanu niezdolnego do pokuty. Najważniejsze dla nas jest pytanie, co sprawiało, że ci wierni okazywali się wierni? Co sprawiało, że było tych 7 tysięcy, a tam ta cała reszta musiała być odrzucona? Potem nazwana jest plewami, które trzeba spalić. Jakie cechy trzeba posiadać, żeby Bóg zaliczył kogoś do grona tych wiernych? Paweł mówi o nich, tak, w tym Rzymian 11, że zostawiłem ich sobie. Te 7 tysięcy zostawiłem sobie. A w Dziejach Apostolskich 15-14, tam Jakub daje taki wywód o to, jak to Bóg najpierw do pogan, prawda, Ewangelię od Korneliusza wysłał, żeby uzupełnić liczbę maluszkiego statka z pogan, a potem wróci, odbuduje Izrael, prawda, i żeby pozostali, którzy nie byli wybrani, byli także błogosławieni. Ale najciekawsze jest, jak nazywa tych ludzi, którzy mieli być z pogan wybrani jako uzupełnienie maluszkiego statka, którego zabrakło z narodu żydowskiego. Jak ich wtedy Jakub nazywa? Ludem dla imienia mego. Czyli tutaj Paweł mówi, że to jest lud, sobie zostawiłem, a to jest lud dla imienia mego. Ewangelia pójdzie do pogan, żeby wybrać lud dla imienia mego. A jak już zakończę ten wybór, to wrócę do Izraela, odbuduję, żeby wszyscy pozostali ludzie, ci, którzy nie zostali wybrani jako lud dla imienia mego, mieli swoją szansę na skorzystanie z okupu naszego Pana, bo okup naszego Pana działa w obecnym życiu, wobec tych, którzy na ten okup reagują, i działa po śmierci, po zmartwychwstaniu właściwie, po śmierci i zmartwychwstaniu wobec tych, którzy w tym życiu nie reagują, oni przez to wcale się nie dyskwalifikują, tylko mija ich powołanie do duchowego Izraela. Bóg odpowiada w pierwszej Królewskiej 19:18, to jest właśnie ta ciekawa rzecz, w sumie najciekawsza, która zasługiwała na to, żeby ten temat tak omówić. Bóg odpowiada w pierwszej Królewskiej 19:18, że są to osoby, których kolana nie uginały się przed Baalem i usta ich nie całowały tegoż Baala. Wobec tego powiedzmy słowo o tym jeszcze Baalu, żebyśmy mogli mieć zrozumienie, co to ten Baal był i jak to na czym to polegało, to kłanianie się, co to było w ogóle za bóstwo pogańskie. Starożytni poganie za głównego Boga uważali słońce. No, główne, największe światło na niebie. Życie daje, prawda? Bez słońca nie ma życia. Tak jak bez wody, no ale woda taka prozaiczna to występuje, a słońce na niebie nieosiągalne, więc to trzeba czcić to słońce. Największe światło na niebie. I pod tym słońcem w różnych narodach ukrywał się szatan. Jako główne bóstwo wśród upadłych, jako szef upadłych aniołów. A ci upadli aniołowie, którzy byli tam w tym królestwie wokół ziemi razem z szatanem, są w pogańskich religiach byli czczeni jako inne, drugorzędne bóstwa, mniejsze. Paweł, pisząc o ofiarach, które były składane poganom, mówi, że są to poganom. Przez pogan ich bogom, to mówi, że te ofiary były składane demonom. Pierwszy Koryntów 10 rozdział, stąd możemy śmiało, stąd rysujemy tą tezę, prawda, że bóstwa pogańskie to są różni upadli aniołowie. Ten największy szatan był pod Baalem, jako czczony jako słońce, a ci pomniejsi byli czczeni jako pomniejsi bogowie. 1 Koryntów 10, 19-20. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że Bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Tutaj wyraźnie, czarno na biały mamy powiedziane, że ofiary składane pogańskim bożkom trafiały do demonów. I Paweł pod natchnieniem zdradził to i możemy być pewni, że tak było. Zresztą trochę logiczne, prawda? Upadli aniołowie, razem z nimi szatan, zamknięci w atmosferze ziemi, nie mogący się kontaktować, zablokowani przed materializowaniem ust i kontaktowaniem się, no to próbują jakoś z tą ludzkością przez fałszywe nauki, no i próbują się także stać bogami dla tych różnych pogan, mniejszymi i większymi, dlatego ci pogańscy bogowie są tacy źli. Nawet nie ukrywają swojej złości, oni się kłócą, biją, mordują, zabijają, rywalizują. Nie do pomyślenia, żeby Bóg na przykład i Logos mieli taką relację, jak pogańscy bożkowie między sobą się tam wzajemnie zwalczają. No bo tak jest w królestwie szatana. pomimo tego, że są jakby razem w jednym, to tam jedności ducha nie ma między nimi. W Kanaanie i nie tylko, tak, ten Bóg Słońca, ten szatan, był właśnie czczony jako Baal. Baal to znaczy pan, władca, właściciel, można różnie to tłumaczyć. Na wzór prawdziwego Boga, tego Jehowy, który jako stwórca człowieka słusznie oczekuje od człowieka pierwszego, głównego miejsca w jego umyśle i sercu, szatan, Baal, także chce takiego głównego, pierwszego miejsca dla siebie. Także chce być zazdrosny. Chce być głównym obiektem czci, szacunku, uznania od innych, chociaż nie ma do tego żadnego prawa, bo nikogo nie stworzył. Jakbyś był stwórcą kogoś, dałeś komuś życie, dałeś komuś wszystko, co on ma, no to w słuszny sposób możesz oczekiwać. Sprawiedliwość wymaga, żeby on uznawał ten fakt i odpowiednio cię za to cenił, bo bez ciebie jego by nie było, bo bez ciebie on nie miałby nic. Zatem Bóg słusznie uważa, że jego stworzenia powinny jego mieć na pierwszym miejscu, bo bez niego by ich nie było, bez niego by nas nie było. Ale szatan, który nie jest żadnym stwórcą żadnych istot, ma ambicje, żeby zajmować miejsce podobne do Boga. Szuka chwały i wywyższenia dla siebie. Szuka władzy i panowania nad innymi. I jego wypaczony charakter czerpie z tego główną przyjemność. Dla tej przyjemności jest gotowy poświęcić wiele innych rzeczy. Wszystko inne i wszystko innych. Porównajmy opis, jaki Izajasz nam podaje w 14 rozdziale na temat myśli, jakie w jego sercu, w jego umyśle się pojawiały, które motywowały go do takiego, a nie innego działania. Izajasz 14, rozdział 12-14. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. To jest mowa o jeszcze wtedy Lucyferze, prawda? Znaczy już po upadku nie Lucyfer, ale kiedyś nazywał się bardzo ładnie. Lucyfer, czyli jutrzenka, takie światło poranne. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. Przecież ty mawiałeś w swoim sercu i teraz mamy te ambicje, prawda, które wewnątrz jego. Bóg je znał, więc przez proroka zapisał je dla nas. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. To była jego ambicja. Jeszcze gdy był Lucyferem, no i doprowadził ją, zaczął ją realizować, gdy stał się opiekunem Adama i Ewy w Edenie, naszych pierwszych rodziców, pierwszych ludzi. Wobec tego kłanianie się Baalowi, o którym mówi nasz werset, to służenie szatanowi przez naśladowanie jego stylu postępowania. A czym się cechuje jego styl postępowania? Zazdrości innym, że są wielcy. I tak on zazdrościł Bogu Jehowie, że jest taki wielki, taki wysoki i ma uznanie od tylu swoich różnych stworzeń. Nie mógł tego wytrzymać, że jest ktoś taki, kto odbiera takie uznanie, szacunek. On by też takie coś chciał. Wobec tego zazdrości, a skoro zazdrości, to szuka wywyższenia, żeby on także taki szacunek mógł uznawać. No i jak już to wywyższenie zdobędzie, to chciałby realizować to, czyli panować nad innymi, dyrygować nimi, żeby oni wykonywali jego wolę, no bo z tego czerpie główną przyjemność. Oni są pode mną, oni mnie słuchają, ja jestem dla nich numer jeden. Także zapamiętajmy te trzy elementy, które są typowe dla drogi szatana. Zazdroszczenie innym, którzy mają coś wyższego niż on ma, szukanie wobec tego wywyższenia także dla siebie i panowanie po tym wywyższeniu nad innymi. Bo tak robi Bóg. No to on też tak chce. Chce tak samo, tylko nie ma do tego żadnego prawa ani żadnych kwalifikacji. Bo Bóg to wywyższenie dla siebie chce po to i poddanie, uznanie od swoich istot, żeby tym istotom błogosławić. Żeby uczynić ich doskonałych, dać im szczęście. I cieszyć się ich uznaniem, respektem, wdzięcznością, bo on chce im dać wszystko, co tylko potrzebują, nawet daleko więcej. A szatan chce takiego samego uznania za to, że będzie człowieka upadlał, doprowadzał do różnego rodzaju grzechów, niewierności Bogu i najgorszych rzeczy, jakie tylko mogą mu do głowy przyjść. I on by chciał tego człowieka tak upodlić, a jednocześnie oczekuje za to takiego samego uznania, jak Bóg Jehowa. Przypominając ten fakt podstawowy, nie jest stwórcą człowieka. To jest to, kłanianie się Baalowi oznacza służenie mu przez naśladowanie go w tych trzech punktach. Natomiast całowanie, tutaj oddzielnie jest wymienione, całowanie Baala to popieranie tych, którzy postępują tak, jak robi szatan. Bo dawnymi czasy pocałunek oznaczał to, co dzisiaj bardziej uścisk dłoni, czyli sympatię, bo wróg wrogowi raczej dłoni nie podaje, najwyżej tak spojrzą na siebie i nawet czasami nie przywitają się słowem ani wzrokiem. Okazanie lojalności, poparcia, to jest tak uścisk dłoni. Dawnymi czasy pocałunek pełnił tą rolę i dzisiaj myślę w takich różnych kulturach również taki pocałunek, szczególnie jeżeli ktoś jest w utrapieniu i przyjdzie się go pocieszyć, to bardzo często się taką osobę przyjmuje, w jakiś sposób się ucałuje i to takie ma jest wsparcie, poparcie, pociecha dla tej osoby. Czyli całowanie Bala to popieranie tych, którzy postępują tak jak szatan. Czyli zazdroszczą innym, szukają wywyższenia dla siebie i potem realizują to przez panowanie nad innymi. Potrzebni są jedni i drudzy. Potrzebni są ci, którzy rządzą, zazdroszczą i rządzą i ci, którzy ich popierają. Ponieważ bez tych drugich, bez tych popieraczy, tak ich nazwijmy, bez tych popieraczy, ci pierwsi nie mieliby szans na wybicie się na szczyt. Nie mieliby szansy, nawet gdyby się wybyli, żeby dłużej tam przebywać. Tak jak żaden tyran w historii ludzkości nigdy nie mógłby się stać tym tyranem, którym się stał, a potem nie mógłby ileś lat tyranizować ludzi, którzy byli pod nim, gdyby nie co? Gdyby nie poparcie ślepo oddanych zwolenników, którzy są najczęściej pozbawieni wszelkich zasad moralnych, motywowani są tylko strachem przed gniewem tego tyrana albo kuszeni korzyściami, jakie przy tym tyranie, jak będą podobni do niego, będą mogli uzyskiwać. Jak potwierdza historia, i ta religijna historia, i ta świecka, tacy ludzie są gotowi akceptować i popierać wszystko, co robią szefowie, co robią przywódcy, bez względu na to, jakimi oni są. Nawet jak każą im kogoś zabić, zabijają, historia pokazuje, chociażby II wojna światowa i do czego byli zdolni ludzie, żeby się przypodobać Führerowi w Niemczech. A obdarzeni przez niego różnymi stanowiskami byli takimi szefami dla kolejnych podniższych i taka wielka hierarchia zależności utworzona, która wielka machina, wiemy jaką, do jakich zbrodni, nieszczęść doprowadzili innych i sami strasznie źle skończyli. Sami też strasznie źle skończyli. W wymiarze religijnym kłanianie się Baalowi nazywamy klerykalizmem, czyli zazdrosnym chwytaniem władzy nad innymi wierzącymi chrześcijanami i panowanie nad nimi. A całowanie w wymiarze religijnym tego Baala nazywamy sekciarstwem, czyli udzielaniem poparcia tymże klerykałom. Bo bez poparcia żaden klerykał nie będzie klerykałem na dłuższą metę. Prawdziwe sekciarstwo to nie jest bowiem twierdzenie, że zbawienie jest tylko w mojej grupie religijnej, jak się czasami tak potocznie nie rozumie ten termin, prawda? Że sekciarstwo to pogląd, że zbawienie jest u nas, a wszyscy inni nie są zbawieni. Są takie teorie i bardzo wielu chrześcijan tak uważa, że tylko ich kościół, grupa religijna jest tym prawdziwym, a wszyscy inni nie. Ale w biblijnym znaczeniu sekciarstwo nie polega na takim poglądzie. Biblijne sekciarstwo to jest udzielanie poparcia wodzom religijnym bez względu na to, jak ci wodzowie postępują. Właśnie z tego powodu sekciarze, tacy ci, którzy popierają tych, którzy dążą do wywyższenia nad ludem Bożym i potem do panowania nad nimi, w Biblii tacy sekciarze pokazani są w psach. Pies. Bardzo dobra ilustracja. Dlaczego pies? Ponieważ pies zawsze będzie bronił swojego pana bez względu na to, jakim jest ten pan. On będzie bronił go, będzie warczał na każdego, kto chciałby pana jego skrzywdzić, będzie go gryzł, przyjedzie policja aresztować jego pana, bo kogoś zamordował, ale pies nie bierze pod uwagę tego faktu, że jego pan jest mordercą. Będzie policjantów obszczekiwał, gryzł, warczał i trzeba jakoś go unieszkodliwić, zamknąć, bo nawet nie pozwoli na aresztowanie swojego pana. Nie bierze pod uwagę tych rzeczy, ponieważ kierują się tylko ślepym oddaniem dla swojego pana. Z wyłączeniem rozumu, z wyłączeniem moralności, z wyłączeniem prawdy, sprawiedliwości, psy takich rzeczy pod uwagę nie biorą. Przypomina mi się tutaj pytanie, jakie Goliat zadał Dawidowi. Pamiętamy Goliat, teoria ewolucji w swoich zwolennikach. Dawid, brat Russell, w konfrontacji z teorią ewolucji, która wtedy zaczynała swoją karierę, w cudzysłowie powiedzmy, i chrześcijaństwo było przerażone, jak to wybrnąć z tego faktu i w końcu jesteśmy od małpy, czy Bóg nas stworzył, jak Biblia pisze. I tenże Goliat w typie mówi do Dawida, dlaczego idziesz do mnie z kijem jak do psa? Ten kij, w tej historii, wiemy, w psalmie, któryś mamy napisane, że kij i laska twa, te mnie cieszą. Kij to Biblia. którą się posługujemy. Więc teoria ewolucji jak gdyby wyśmiewała brata Russella i jego religijne, biblijne poglądy. Mówi, idziesz jak do psa, czyli jak do sekciarza, tak jak wszyscy inni są sekciarzami. Ja tu potrzebuję argumentów rozumu, naukowych, a nie biblijnych, bo ja nie jestem sekciarzem i też ten też odniósł się do psa. I takie podejście, takie poślepe popieranie przywódców jest widoczne wszędzie. Nie tylko w religii, jest także widoczne w polityce. Cokolwiek robią przywódcy mojej partii albo moja partia jest zawsze dobre. A wszystko, co robią inni, jest zawsze albo prawie zawsze złe. Przykład, przypomina się przykład z tego roku, wiadomości gdy był atak zimy w Polsce, bo mieliśmy zimę taką trochę mocno w tym Polsce, prawda? I były te zasypane drogi dojazdowe i tak dalej w miastach różnych i pokazują to i te zdjęcia, atak zimy w Polsce, atak zimy, atak zimy. No ja tak czytam w wiadomościach. Nagle pokazują Warszawę i napis się zmienia. Trzaskowski nie radzi sobie z odśnieżaniem. Czyli nie ma tam ataku zimy, tam jest nieradzenie sobie, no bo akurat to jest wygodne, prawda? Czyli to widać brak obiektywności w przedstawianiu faktów. Takie przedstawienie faktów, żeby uzyskać pożądany efekt. Tu jest atak zimy, a tam ktoś sobie nie radzi z odśnieżaniem. To jest właśnie taka postawa. Takie coś powinno być obce ludowi Bożemu, bo to jest nieobiektywność, to jest uprzedzenie, prawda? I taki fanatyzm pewnego rodzaju. Widać to także w relacjach między ludźmi i narodami. Na przykład właśnie wspomniałem już Niemcy i w czasie II wojny światowej stosunek większości Niemców do innych narodowości, na przykład do Żydów. Generalnie nie tylko Hitler i jego najbliżsi nie lubili Żydów. Cały naród prawie nienawidził tych Żydów. W wielu innych narodach jest podobnie. Podobnie Cyganów nienawidzili, w końcu Słowian też nienawidzili, prawda? Więc no, tylko chyba Anglosasom dawali jakieś tam większe przywileje. Podobnie widać to podejście ślepego popierania bez brania pod uwagę prawdy, sprawiedliwości, żadnych zasad w stosunek ogółu Arabów do Żydów. Co Arabowie myślą o Żydach i o ich prawie do własnego państwa? Nie mają takiego prawa. Palestyna od rzeki, je mówią, do morza. Czyli dla Izraela nawet metra kwadratowego się nic nie należy. Wczoraj widziałem w telewizji protesty, bo tam niektórzy w Izraelu już mówią, że zróbmy dwa państwa. Państwo, prawda, arabskie, państwo żydowskie, dwa państwa. No i tak skandowali gdzieś tam na ulicach w Nowym Jorku, czy gdzieś tam, my nie chcemy dwóch państw, my chcemy to wszystko. I tak samo, tam ktoś mikrofon dawał, a ten tłum wtórował, prawda? No i tak jest takie podejście, nie branie pod uwagę innego człowieka, faktów historycznych, prawa czyjegoś do istnienia. Wszystko ma być dla nas. Według pierwszej królewskiej 19-18 ci, którzy tak postępują, czyli albo sami się kłaniają Baalowi, czyli dążą do tego wywyższenia i panowania, albo udzielają poparcia tym, którzy tak robią, czyli całują, wszyscy ci nie są częścią 7000 wiernych, tylko częścią tej większości, którą czeka odrzucenie. Dlaczego? Bo klerykalizm i sekciarstwo, czyli panowanie nad ludem Bożym i popieranie tych, którzy tak czynią, na przykład przez bierne popieranie, niektórzy popierają aktywnie, a niektórzy popierają obojętnością, jest bardzo, bardzo niszczące duchowo dla dziecka Bożego. W najlepszym wypadku czyni dziecka Bożego nominalnego chrześcijanina. Gdyż różne ambitne jednostki, pierwszą taką jednostką był Lucyfer, wspomniany już dzisiaj, wchodzą między człowieka a Boga. Na tym polega zło klerykalizmu i sekciarstwa. Ktoś wchodzi między człowieka a Boga. I mówi, jesteś niby chrześcijaninem, Jezus, twój Zbawiciel i Bóg, ale zauważ, tu między tym wszystkim jestem ja. Albo jesteśmy my. Tu jest nasze miejsce. Musicie to uwzględnić. Coś nam się, że tak powiem, należy. To nie możesz być ty i Jezus z Bogiem. A gdzie my? Co my z tego będziemy mieli? To jest dlatego wielkie, wielkie zło. I jeżeli ktoś tak robi, albo popiera tych, którzy tak robią, to on niszczy siebie i tych, którzy dadzą się na to, do tego namówić, niszczy się i niszczy się ich duchowo. Ci wodzowie religijni zwykle oczekują pełnego posłuszeństwa podwanym przez siebie naukom, bardzo często błędnym naukom, no bo wiadomo, naśladując szatana, nie mogą mówić samej prawdy. Szatan tam zawsze, na ile tylko może, wciśnie coś swojego. To zależy się od tego, wiadomo, że on nie wciska błędów na masę, bo wie o tym, że łatwo można byłoby się na tym zorientować. On wciska tyle błędu, ile się da, żeby móc przy okazji realizować swój plan. No tak, dobrze. Zobaczmy, jaki ideał Bóg dał dla naśladowców naszego Pana w psalmie 133. Ten ideał właśnie jest niszczony przez klerykalizm i sekciarstwo. 133 psalm. To właściwie chyba cały przeczytam. Pieśń o tym, o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona. Za chwilę powiem o tej brodzie, albo już powiem. W mojej Biblii Warszawskiej pisze, że spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Broda sięgała brzegu szaty Arona. Wyobrażamy sobie taką długą brodę? Żeby aż sięgała do ziemi, tak? Do skraju szaty. Dawniej ludzie chodzili przecież w takich togach długich, więc to była, zakrywały całe ciało i według tego tłumaczenia broda była taka długa. To nie jest dobre tłumaczenie. To nie broda sięgała skraju szaty, tylko olejek, który ściekał wylany na głowę, schodził na brodę, a potem spływał aż do skraju szaty. Ale to olejek, czyli powinno być nie na brodę Arona sięgającą brzegu jego szaty, tylko który spływa na brodę Arona, sięgając, ten olejek spływający, sięgając brzegu jego szaty. Jest jak rosa Hermonu i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu mamy bardzo ładnie pokazane co? Jedność ludu Bożego, tak jak ona była widziana, jest widziana przez Boga. I mówi, jak to jest pięknie, jak bracia tak zgodnie mieszkają. Olejek idzie na głowę Arona, Arona, czyli olejek to wiemy, Duch Święty. Czyli co to jest ten Duch Święty? My tak powtarzamy, wiemy co to jest. To jest to usposobienie Boga w człowieku. A jakby ktoś jeszcze bardziej to usposobienie wziął pod lupę, to ten Duch Święty, to usposobienie to jest boskie myśli w mojej głowie, w moim umyśle, boska wola w mojej woli i boskie uczucia w moim sercu. I jak będę miał tego Ducha Świętego, czyli będę miał to, co Bóg myśli, ja będę myślał, to, co On chce, wola będę ja chciał i Jego uczucia będę miał skopiowane na poziomie ludzkim, no to jesteś na obraz Boga, żyj wiecznie, o to chodzi. Udzielenie tego Ducha Świętego to główna, najważniejsza rzecz dla dziecka Bożego. I to jest to jedyna kwalifikacja. Do życia wiecznego jest to jedyna kwalifikacja, żeby być jakimkolwiek członkiem którejkolwiek klasy ludu Bożego, żeby cokolwiek robić dla innych, dla siebie. Trzeba nabyć Ducha Świętego, dlatego Jezus cały czas mówił, że Ojciec wach da Ducha Świętego każdemu, którzy o to proszą, ale ten Duch Święty to żadne nie magiczne coś, co Bóg da, co możemy wziąć, odłożyć, tylko to jest ciężka praca rozwijania tego Ducha Świętego w nas przez przyjęcie prawdy do umysłu, a później co? Postępowanie zgodnie z tą prawdą, którą się do umysłu przyjęło. I wtedy, jak się przyjmuje prawdę do umysłu, a później zgodnie z tą prawdą się postępuje, ona ogarnia naszą wolę i nasze serce. I jak ten proces doprowadzimy do końca, a on trochę trwa, latami, wiele lat trwa, ale jest możliwy do wykonania, bo ci, którym to się udało przed nami, są dowodem, że jest to możliwe do wykonania. I jak ten proces doprowadzimy do końca, to wtedy mamy napełnienie danej jednostki Duchem Świętym, może żyć wiecznie sam, może być przez Boga użyte do błogosławienia innych, bo jest narzędziem, którym Bóg może się posłużyć, będąc napełniony tymże Duchem Świętym. Na tym to polega. I tym sam to pokazuje. Jeden kapłan, zaczęło się na głowę, został wylany, czyli na naszego Pana, na brodę spadł, ten olejek dotarł na brodę w okresie pięćdziesiątnicy, kiedy Kościół został wprowadzony i potem przez cały wiek Ewangelii skapywał aż do skraja szata, czyli aż do ostatnich członków klasy malżeńskiego statka, bo to głównie o nich chodzi, ale w przypadku każdej innej klasy jest tak samo. Ten Duch Święty, ten rozwój w umyśle, woli i sercu poszczególnych klas ludu Bożego tak następuje. Od początku danej klasy aż do jej zakończenia, żeby nabrała ona tegoż Ducha Świętego. To jest ten ideał, jedyna kwalifikacja dla ludu Bożego. Jednak żądni władzy wodzowie i ci, którzy ich popierają, lub ci, którzy lubią bezwolnie poddawać się człowiekowi, to jest takie wygodne poddanie się drugiemu człowiekowi. Dlaczego? Bo ten człowiek powie mi, co dobre, a co złe. Po co mam sam się na tym zastanawiać? On mi powie, ja tak będę robił. Ale to nie jest dobra droga. Pamiętamy o tej siostrze, która chciała się trzymać szaty brata Russella i jak będzie robiła wszystko, co brat Russell pisze i mówi, to ma gwarantowane królestwo. Wyprowadził ją z błędu, prawda? Że to nie jest, nie na tym to polega. Ten człowiek powie, kogo kochać, a kogo nie kochać, kogo bardziej, kogo mniej. On powie, z kim się witać, z kim się nie witać, kto brat, a kto pan. On wszystko powie, bo on wszystko wie. powie, o kim mówić dobrze, o kim mówić źle. No i ja mam sprawę prostą. Tylko będę to wykonywał i co? No i źle skończę. Ja będę tylko to wykonywał, co nawet jeżeli będziemy robili posłusznie to, co mówią nawet ci wierni słudzy Boga, to i tak źle skończymy. Bo to nie chodzi o to, żeby robić, co nam robią, co nam każą, tylko chodzi o to, żeby przyjąć prawdę do umysłu, przeanalizować, zrozumieć, rozłożyć na elementy pierwsze, a później poddać się tej prawdzie, którą w ten sposób zrozumieliśmy. I nie pozwalając sobie na jakiekolwiek odejście w lewo ani w prawo, na jakiekolwiek modyfikacje tej prawdy, którą tak przyjmujemy, ale często następują te modyfikacje, uzależnienie jednych od drugich i potem człowiek zamiast mieć tylko do czynienia z Bogiem i Jezusem i czuć się odpowiedzialnym przed nimi, często ma do czynienia z drugim człowiekiem, który w hierarchii danego kościoła, danej grupy religijnej jest wyżej, no i ja muszę teraz się podporządkować. No i następuje odprowadzenie. Jak się podporządkujesz innej głowie niż Jezus i Bóg, to okazujesz niewierność Bogu i Jezusowi. Nie masz prawa się podporządkować nikomu innemu. Nawet jeżeli to jest wierny sługa, którego Bóg używa. Nikt nie miał prawa się podporządkować bratu Russellowi, ani podporządkować bratu Johnsonowi. Zresztą wiemy, jak oni głosili prawdę. Brat Johnson pisał, że on podaje prawdę sugestywnie, do rozważenia przez braci i do przyjęcia, na ile ona trafia do ich przekonania, na ile wydaje się im zgodna z naukami biblijnymi, z prawdą wcześniej podaną, a jeżeli nie wydaje się im zgodna, mają ją nie jeść. Kiedyś taki wykład miałem, jeść czy nie jeść, gdzie udowadniałem, że taki jest biblijny punkt widzenia dla dziecka Bożego. Wracamy do naszego tematu, bo troszeczkę chyba jakbym odszedł. Zatem, każdy z nas powinien sprawdzić, czy sam nie ma takich ciągot, które ma typowych dla szatana. To znaczy, czy nie zazdrości komuś tego, co on ma. W sferze religijnej go ograniczamy, a to można rozłożyć na całe życie, prawda? Mamy w życiu ciągoty do tego, że jak ktoś ma coś albo jest kimś, to mu zazdrościmy? Jeżeli tak jest, to źle. To jest pierwszy krok w kierunku szatana, bo potem jak mu zazdrościmy, to będziemy motywowani sami siebie, żeby w jakiś sposób mu zaszkodzić, odebrać mu to coś, zdobyć coś podobnego każdymi środkami, no bo będzie nam na tym zależało, bo zazdrość tam do tego prowadzi. Więc najlepiej nigdy nikomu niczego nie zazdrościć. Także w życiu takim codziennym, a my mówimy dzisiaj o sferze religijnej, prawda, głównie, więc, ale to dotyczy wszystkiego, bo metody szatana są złe w każdej dziedzinie. W sferze religijnej może najbardziej są złe, bo ci, którzy tak postępują jak szatan, zdobywają stanowiska w różnych grupach religijnych i kościołach, mają potem wpływ na setki, tysiące lub setki tysięcy albo miliony ludzi. Więc szkody, jakie oni wyrządzają, są przeogromne. Bo jeżeli ja zazdroszę sąsiadowi, że ma lepszy samochód i jak on pójdzie spać, to ja wyskoczę z gwoździem i go mu porysuję ten samochód, żeby już tak mnie cieszył, że ma taki fajny, źle. No ale to jeden samochód porysowałem i potem być może on będzie podejrzewał, że to ja już ze wstydu więcej tego nie zrobię. Szkoda jest, ale wobec jednego samochodu, jednego sąsiada. No ale jak wyobraźmy sobie wodzów religijnych, których miliony słuchają, przecież oni ich niszczą. Oni ich niszczą jako dzieci Boże. Niszczą, ich totalnie niszczą. No a oni się też poddają. Mówię, ci, którzy sami rządzą, to ich nie ma zbyt wielu. Większość z nas nie będzie nigdy z żadnymi wodzami religijnymi. Ale wszyscy z nas, już nie tylko większość, wszyscy z nas możemy całować Baala. Sami możemy się mu nie kłaniać, żeby żądać wywyższenia i potem panować nad innymi braćmi. Ale udzielać poparcia tym, którzy tak robią, możemy. To już może robić każdy. Bez względu na to, gdzie się znajduje. A z boskiego punktu widzenia nie ma różnicy, czy sam kłaniasz się Baalowi, czyli postępujesz jak szatan, czy tylko całujesz go swymi ustami, czyli udzielasz poparcia tym, którzy tak robią. No bo gdybyś nie udzielał poparcia, to oni by tego nie mogli robić. Gdyby nikt im nie udzielał poparcia, to oni by nie zadziałali. Pamiętamy rady chociażby na poziomie zboru. Jaka jest dobra rada dla braci, którzy przecież mają głosy w zborze i mogą głosować na za i przeciw, jeżeli by widzieli jakiegoś brata o takich ambicjach rządzenia innymi. Mają obowiązek na najbliższych wyborach, albo nawet przed wyborami, bo przecież można złożyć wniosek, żeby go zdjąć z urzędu starszego. Usunąć takiego. Nie pozwolić mu. To jest obowiązek ludu Bożego w zborze, lokalnym zborze, bo to działa na wszystkich poziomach, lokalnie, wyżej, zawsze i tak samo. Zatem jeżeli Sami takich ciągot nie mamy, zakładam, większość z nas pewnie nie ma, bo tych wodzów nie może być za dużo. Wiadomo, że większość to muszą być poddani, tak? W cudzysłowie poddani, zwykli bracia i siostry. Tam na górze nie ma miejsca za dużo, to jest jak piramida, prawda? Tam się zwęża, tam jest jedno miejsce dla jednego, dla pięciu, dla siedmiu. Jak chcą jakiś komitet, ciało założyć i tam tłumy nie wejdą. Tam jest największa rywalizacja, tam trudno się dostać. Tam trzeba bardzo porządnie naśladować szatana, żeby się przepchać i utrzymać na pozycji, żeby nie dać się wypchać, bo tam jest chętny drugi, chciałby. To tak już tam jest. Tak już tam jest. Więc jeżeli sami nie mamy takich ciągot, to dobrze, ale zauważmy, czy my też symbolicznie nie całujemy Baala przez popieranie takich, którzy mogą takie ciągoty mieć, którzy bardzo pragną stanowisk i dążą do tych stanowisk. Przykładem historycznym jest Rutherford, który po śmierci brata Russella nie mógł wytrzymać. Kto tu będzie następnym podobnym do brata Russella? Nawet do brata Johnsona przychodził, czy znasz jakieś typy biblijne, które by wskazywały, kto po bracie Russellu będzie pełnił taką rolę nauczyciela, przywódcą. Nie mógł tego wytrzymać, tak go kręciło. A miał takie, no właśnie, szukanie. I to, no i jak wiemy, zrealizował to. I ruch, piękny ruch paruzyjny tak wypaczył, że dzisiaj z tego ruchu już niewiele pozostało. Myślę, że użycie terminu grupa badacka wobec tej grupy, która po Rutherfordzie dzisiaj istnieje, to chyba jest przesada. To nie jest grupa badacka. Tam nie ma badania prawdy, szacunku dla prawdy ponad wszystko. Tam już jest tak jak w grupach tak, Babilonu, gdzie po prostu inni tworzą coś, coś wymyślają, a ty masz to przyjąć, wykonać, okazać posłuszeństwo. Nie ma dyskusji, stawienia pytań, wątpliwości, czy na pewno to jest tak, a czy tu ktoś jakieś pomyłki nie zrobił, bo w Biblii pisze tak i tak. Nie ma. Jest to niemile widziane. Czyli rozglądamy się wokół siebie, czy nie widzimy takich, którzy zazdrośnie pilnują, żeby nikt nie odebrał im urzędu, którego mają. Szczególnie ci, którzy są może lepsi od nich i mogliby ten urząd im zabrać. Czy wtedy powodowani zazdrością oni nie usuwają tych innych w cień? Nie mówią o nich źle, haków na nich nie szukają, żeby w razie czego mieć czym im uderzyć, gdyby się okazali niebezpieczni. Był taki Joab, generał Dawida. Kojarzymy nazwisko Joab, no bardzo się przysłużył Dawidowi. I był bardzo, no, że tak powiem, może być wielkim mężem, ale co? Miał takie same słabości. Jak zobaczył dwóch generałów, mam tu ich imiona, Abner jeden chyba się nazywał, on nie ma imion, tak widziałem tylko, że było dwóch. Jak zobaczył dwóch innych generałów wojskowych, którzy byli zdolni, którzy też mogliby być generałami całej armii dla króla Dawida, to co z nimi zrobił? Jak zobaczył zdolnych swoich braci, Żydów, wojskowych, razem z nimi walczyli z wrogiem, dla króla Dawida, zabił ich. Co będę ryzykował? Co będę ryzykował? Jeszcze jeden z nich zajmie moje stanowisko wodza generalnego? Dawid go nie ukarał, no bo miał wielkie osobiste zasługi, ale jak umierał Dawid na łożu, to Salomonowi powiedział, załatw tą sprawę, bo on zabił niewinnie, nie przelał niewinną krew i Salomon, syn Dawida, po śmierci swego ojca, skazał go na śmierć. A dlaczego nasz Pan został wydany Rzymianom na śmierć? Dlaczego nasz Pan został zabity? Wcale nie dlatego, że zdaniem faryzuszy on wypaczał zakon mojżeszowy. Bo gdyby zabili naszego Pana z tego powodu, to jeszcze nie byłoby to źle. Można by było powiedzieć, nie rozpoznali w Jezusie tego, kim on był. Myśleli, że bronią wiary zakonu mojżeszowego. Uważali, że Jezus Mojżeszowi się sprzeciwia. No to zgodnie z nakazem zakonu, ci, którzy odwracają zakon, zasługują na śmierć. Ale oni wcale nie, tak naprawdę tego nie widzieli. To była tylko, także to wiem, wersja pod publikę, tak? Ta propagandowa. Prawda jest taka, jaką mamy zapisaną w Mateuszu 27:18. Na szczęście zostało to zapisane. Mateusz 27:18. Ich jedynym powodem zabicia Jezusa przez Żydów, przez faryzeuszy, przez tą część, prawda, wodzów Żydów, było zazdrość. To, co jest typowe dla Baala i dla szatana i dla tych, którzy jego drogą się kierują. Mateusz 27:18. To jest dłuższy fragment. To jest Jezus, jak jest przed Piłatem. Piłat go tam broni, wiem, robił co mógł, żeby go jakoś uratować i ocalić jego życie. I werset 18. Wiedział bowiem, że go z zawiści wydali. Z zawiści, zazdrości. Takie osoby mają także jeszcze inną cechę. One nie mają braterskiego stosunku do innych braci. Ci inni bracia to są nie tyle bracia, co poddani, podwładni, dlatego tak już wcześniej powiedziałem. Odgadzają się jakoś od tych innych braci, uważają się za lepszych i wyższych, nie jako braci w Chrystusach, w Chrystusie. Inna cecha, bardzo lubią tytuły i urzędy, bo tytuły i urzędy dają władzę nad innymi. Jeżeli ja coś powiem, nawet jak będę mówił mądrze, no to brat Łotysz na przykład może mi nie uwierzyć, nawet jak mądrze mówię. Ale jak powiem, bracie Łotysz, wiesz, jakie ja mam stanowisko? Ja jestem tym i tym. O! I teraz już też nieważne, czy moja argumentacja jest mądra, czy nie mądra. Jak to mówi ktoś podpierający się stanowiskiem takim albo takim, no to już jest presja na brata Łotysza, żeby bardziej ustąpił, bo merytorycznie mówi, że ktoś mu się może nie zgadzać, nie był przekonany. Ale jak się poprę stanowiskiem, tak dlatego, dlatego mamy tą tytułomanię, to wprowadzenie tych arcybiskupów, biskupów, kardynałów, bo to ma działać. Nie ich przemawianie, nie ich prawda, którą oni opowiadają, bo oni nie mają nic do powiedzenia najczęściej. Ale stanowisko zatem, to daje większą władzę nad człowiekiem. Dodatkowo jeszcze to się jest wspomagane różnymi przepisami i ograniczeniami, żeby jeszcze mieć większą kontrolę nad innymi ludźmi. Z jednoczesnym przyznawaniem sobie prawa do postępowania inaczej, nie zgodnie z tymi zasadami, to jest dla maluczkich, dla was, żeby was kontrolować. Tak, zobaczmy do opisu naszego Pana z Mateusza 23, 2 do 11, może nie będę wszystkiego czytał, ale tak przynajmniej zacznę, żebyśmy sobie przypomnieli, co nasz Pan mówił o takich rzeczach. Mateusz 23, od 2 do 11. Namównicy Mojżeszowie zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Już dziwna rzecz. Dlaczego mówcie? Bo oni w teorii powtarzają to, co mają napisane, ale sami tego nie praktykują. Mówią bowiem, ale nie czynią. Wiążą ciężkie brzemiona, kładą na barki ludzkie i tak dalej, ale sami tego nie robią. Lubią pierwsze miejsca w ucztach, pierwsze krzesła w synagogach, pozdrowienia na rynkach, tytuły rabi, ale wy się nie pozwalajcie nazywać rabi, bo jesteś tylko jeden rabi dla was wszystkich, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi na jednym poziomie. Brat Russell i brat Johnston nigdy nie uważali innych braci za kogoś niższego niż brat, a siebie za kogoś wyższego niż brat. Pomimo tego, że byli narzędziami, którymi pan się posługiwał, ale to była ich służba, a nie ich stanowisko wyższości ponad kogokolwiek innego. Taką akurat służbę dostali, bo Pan Bóg uznał, że się do tego nadawali. Ale to nie dawało im nic ponad to, że byli zwykłymi braćmi, jak wszyscy inni, którzy takich nie byli w ten sposób przez Boga używani. Nasz Pan powiedział, jeden jest tylko jeden, a wy wszyscy jesteście na tym samym jednym poziomie. Czy Jana 7,18, Ewangelia Jana 7,18 o szukaniu własnej chwały, Jana 7,18. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Też bardzo dobry test naszego Pana. Kto mówi od samego siebie, ten szuka własnej chwały, czyli własnej chwały szukają ci, którzy mówią, ci, którzy szukają własnej chwały, mówią od siebie, a nie mówią to, co Bóg chciałby, żeby powiedzieli. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery. Bo jeżeli ktoś zapomina o sobie i mówi tylko o Bogu i o Jego planie, a nie o sobie, to znaczy, że szuka chwały tego Boga, o którym chce opowiadać, a dla siebie miejsca nie widzi. On jest nieistotny. On się nie liczy. Albo weźmy Dzieje Apostolskie 20-24. Jak Paweł napisał w pewnym miejscu o sobie i o swoim życiu. Dużo mógłby powiedzieć, ale to jest ciekawy zapis. Dzieje Apostolskie 20-24. Tylko zacznę. Lecz o życiu moim mówić nie warto. I nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Paweł mógłby wiele rzeczy o sobie mówić, przecież to, co on przeżył, tam mamy fragmenty tego, prawda? Ale o moim życiu i o sobie mówić nie warto. Bo on dla siebie nie istniał, on nie był ważny dla siebie. On był tylko, on wiedział, że jest tylko narzędziem. Jak nie on, to ktoś inny. To też warto pamiętać, żeby się ustawić w odpowiedniej relacji przed Bogiem. Jak nie będę to ja, to będzie ktoś inny. A niektórzy myślą, jak nie będę ja, to nie będzie nikt. Bo tylko ja mogę to zrobić. Nie, jak nie będziesz ty, będzie ktoś inny. Czy nasz Pan nie powiedział, że Gdyby nie głoszono jego słów, które są w Biblii napisane, to by kto by głosił? Kamienie. No to jeżeli nawet kamień mógłby głosić, no to a kamień jest, bo potrafi mniej niż człowiek, no, no ale to jak nie będzie wśród ludzi, to są kamienie, one wykonają pracę. Owszem, Bóg wybiera, właśnie chciałem jeszcze słowo o tych osobach. Bóg wybiera osoby, którymi posługuje się w podawaniu prawdy. I wybierając te osoby, posługując się nimi w podawaniu prawdy, udziela im pewnych stanowisk wśród ludu Bożego. Ale znowu, słowo stanowisko aż jest za mocne, ale nie wiem, jakiego innego użyć. Jak to powiedzieć? Kim był brat Russell i brat Johnson? Mieli jakieś stanowiska? No, byli sługami Pana i Bóg ich używał do podawania prawdy. Mówimy tak potocznie, że mieli jakieś stanowisko wśród ludu Bożego, ale to nawet aż trudno nazwać stanowiskiem. To one nie były oparte na stosunku zależności, podwładności jednych wobec drugich, lecz na służbie wobec tych innych. Przy czym, i tu trzeba to też podkreślić, obowiązkiem ludu Bożego, czyli tych, którzy korzystali z ich służby, obowiązkiem tych innych, nie jest po prostu przyjmowanie podawanych nauk tak, jak one są podawane, tak jak leci. Innymi słowy, nie wolno pić wody, jak piła większość żołnierzy z 10-tysięcznej armii Gedeona. A wiemy, jak pili. Kładli się na leżąco i jak to napisane, jak pies, łykali. Prosto ze strumyka, jak leciało. Jak były paprochy, to paprochy łykali. Jak gałązka płynęła, to jest tą wodą gałązka. I co tam było? Może mały kamyk się zapatoczył, to łyknął. No bo jak się zasie, no to nie zauważy, nie patrzy. Nie interesuje, innym słowy, nie interesuje go przypadek, co on wypije. I znowu, jak pies, czy ta służalczość, prawda, poddanie się, nie branie pod uwagę tego, co ja łykam. Tak, z tego powodu z tych 10 tysięcy, 9700 tak zrobiło i te 9700 zostało odesłanych do domu. To co, pokazani w tych 9700 to są zwycięzcy w swoim poświęceniu, czy ci, którzy przegrali? Przegrali. I dlaczego przegrali? Nawet nie jest powiedziane, że Ducha Chrystusowego nie mieli. To też jest ważne. Nie mieli, bo gdyby mieli, to by tak się nie zachowywali. Ale jest pokazane. Dlatego nie mieli Ducha Chrystusowego, dlatego przegrali swoje poświęcenie, dlatego nie okazali się wierni Bogu, bo nie zależało im na tym, żeby czerpać czystą prawdę od Boga. Brali, co im dawali, czyli nie dbali o to, czym się karmią. Czy normalny człowiek fizyczny tak postępuje? Na przykład, czy jemy cokolwiek, jest na stole, cokolwiek ludzie nam podadzą, czy dbamy o to, co jemy? Myślę, że większość z nas, albo chyba wszyscy, dbamy i unikamy pewnych rzeczy, a już na pewno unikamy tych, o których wiadomo, że nie służą człowiekowi, tylko są trucizną. Ale wracam do tego obowiązku ludu Bożego, czyli obowiązek ludu Bożego nie łykać wszystkiego tak, jak jest podawane, lecz sprawdzać, co jest podawane, czyli pić tak, jak piło tych 300. Pić wodę, owszem, z pozycji klęczącej, przez zaczerpanie ze strumyka, popatrzenie, co mam na dłoni i wypicie czystej wody. A jak jest paproszek, to pyk i odrzucam. Jak kamyczek, pyk, odrzucam. Jak gałązka, pyk, odrzucam. Po co mi to łykać? To jest postawa, prawdziwa postawa dziecka Bożego. Jak ktoś robi inaczej, wraca do domu. Jak nie był spłodzony z ducha, będzie próbował jeszcze raz w restytucji razem ze światem. Może się wtedy uda. A jak był spłodzony z ducha, to bardzo niedobrze dla niego, prawda? Oczywiście jeszcze jest nadzieja, że mógł się oczyścić i zostać w wielkiej kompanii, ale nikt tego nie wie. Nikt nie wie, jaka była proporcja, stosunek liczebny między wielką kompanią a wtórną śmiercią. Znamy stosunek między maluszkim statkiem i wielką kompanią. Czyli ogromna większość tych, którzy ruszyli, straciła korony. Wielka kompania, maluczkie statko. No a jak się ma wielka kompania do wtórnej śmierci? Nie mamy żadnych obrazów, prawda? Nawet w nazwach, żebyśmy mogli coś pownioskować. Czy ta też wielka kompania? Druga? Ta na wtórną śmierć? Czy trochę mniej? Nie wiemy. Jest to ważne z dwóch powodów, takie podejście. Dwa powody. Punkt pierwszy, żeby nie dać się oszukać, jeśli chodzi o nauki biblijne. Dlaczego? Bo nauki biblijne podaje, wyjaśnia bardzo, bardzo wielu, przy czym większość wyjaśnia nauki według własnej filozofii albo to, co szatan im podpowie, czyli błędy. Większość nauczycieli religijnych w chrześcijaństwie, w pogaństwie pewnie też, ale pogaństwo nas nie interesuje, większość nauczycieli religijnych w chrześcijaństwie naucza błędu. Warto sobie to uświadomić, że tak jest. A druga ważna rzecz, dlaczego trzeba, drugi powód, dla którego trzeba analizować i łykać tylko czystą prawdę, żeby rozłożyć prawdę na elementy pierwsze, już dzisiaj to wspominałem. Czyli dokładnie zrozumieć, co ta prawda mówi, przekonać się, że to jest prawdą, a nie zafałszowaniem, przynajmniej częściowym, gdyż łykanie podawanych nauk bez rozkładania je na elementy pierwsze może tylko zaszkodzić. Tak jak gdybyśmy zjedli kawałek schabowego albo cokolwiek innego, bez uprzedniego tak, rzucia, tutaj już proces trawienia się rozpoczyna, potem tam, nie wiem, w żołądku, w jelitach, wiemy, że to jest rozłożone i bardzo dokładnie pokarm jest rozłożony na elementy pierwsze, dopiero wtedy może pójść w ciało, w komórki i jakąś dobro nam wyrządzić. I potem, jaką prawdę już tak rozłożymy i przekonamy się, że ona jest tą prawdą, przetrawimy, rozłożymy na elementy pierwsze, to potem postępujemy w codziennym życiu tak, jak ta prawda zaleca. Nawet jeśli to jest bardzo, bardzo trudne. Na tym polega krzyżowanie starego Adama. Na tym polega uśmiercanie tego, co w nas jest niedoskonałe. Masz prawdę i rób tak, jak ona pisze. Jak ci się nie uda, próbuj raz jeszcze. Przeproś Boga, że ci się nie udało, próbuj raz jeszcze. Nie uda się? Przeproś, próbuj raz jeszcze. Nie uda się i tak bez końca. Aż ci się w końcu uda. Kiedyś ci się uda, jak nie będziesz przerywał. Problem jest tylko taki, że nawet jak niektórzy dobrze zaczynają, to potem przerywają i już nie próbują walczyć. Już się godzą na starego Adama i akceptują siebie w formie takiej, jakiej są. Bo tylko w ten sposób, przez praktykowanie tego, co mówi prawda, możemy oddzielić ducha prawdy od prawdy. Można powiedzieć, że prawda, wiedza jest nośnikiem ducha dla umysłu i dla serca. Dlatego też Bóg mówi, jak wam dać prawdę i ducha prawdy. Prawdę dam wam bardzo łatwo. Wystarczy, że wam napiszę, albo opowiem, pokażę na ekranie, cokolwiek, prawda? No to się zapoznacie, macie przecież szare komórki, to zrozumiecie. I to jest, od tego się zaczyna, udzielenie Ducha Świętego. Ale teraz, żebym dał wam ducha prawdy, to musicie oddzielić go. On tam siedzi, w tej wiedzy, w tejże nauce prawdy siedzi duch prawdy. Żeby go oddzielić i żeby on się stał częścią waszego serca i waszej woli, musicie robić tak, jak wam powiedziałem. I w ten sposób ta prawda wydzieli z siebie swego ducha, prawda zostanie wam w umyśle, a duch przeniknie do woli i serca. I będziecie kompletnie napełnieni duchem. Niestety błąd ma dokładnie to samo. Też ma swego ducha. Czyli przyjmij błąd do umysłu, poddaj się potem temu błędowi i rób, co ten błąd mówi i się załatwisz. To już z dwojga złego, jak mamy błąd w umyśle, to chociaż nie róbmy tak, jak ten błąd mówi. Bądźmy obojętni, mniej stracimy. Nic nie zyskamy, ale mniej stracimy, bo mniejszą szkodę nam wyrządza. Chyba nie wiem, może jeszcze chwilkę i zrobimy przerwę. Więc wracamy do tych, których Bóg wybiera. Tak? Do których Bóg wybiera jako tych swoje narzędzie do podawania prawdy, bo on tak robi. Nie podaje prawdy przez tych, którzy się zgłaszają. Kto chce, żebym przez niego podał prawdę? Ja. Tak Bóg nie robi. Albo my, prawda? Może by się kilku zgłosiło. Bóg sobie sam wybiera tych, których on uważa za właściwych. Najpierw Bóg daje takim jednostkom odpowiedni rozwój charakteru, żeby ich użycie przez Boga później nie było niebezpieczne i szkodliwe dla nich samych i dla tych, którym będą ewentualnie służyć tą podawaną przez Boga prawdą. A zadaniem ludu Bożego jest co zrobić? Rozpoznać takie jednostki. Jak rozpoznać? Po nazwiskach? Nie. Po tytułach, stanowiskach? Nie. Po tym, jaki mają charakter i jakie nauki głoszą. Po głosie. Manna z 1 września. Komentarz brata Russella. Przechodzimy do Jezusa dlatego, że rozumiemy, iż On jest wybrańcem Ojca. Opuszczamy wszystko, aby za Nim postępować, ponieważ widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. Jeśli w związku z boskim planem i służbą, jakiejkolwiek istocie ludzkiej udzielamy pomocy czy wsparcia, powinniśmy to czynić z tego samego powodu. Nie jedynie dla czyjegoś osobistego magnetyzmu czy faworyzowania kogokolwiek, lecz dlatego, że Pan dotknął nasze serca zrozumieniem, że ten wódz jest z Jego wyboru. Potem mamy także słowa naszego Pana z Jana 10 rozdziału o owcach. Co nasz Pan powiedział? Owce nie pójdą za obcym. Dlaczego? Bo nie znają Jego głosu. Ten głos to nauki. Owce Pana nie pójdą za naukami, które nie wydają się im być naukami Pana, tylko naukami jakiegoś człowieka albo jakichś ludzi. Nie znają głosu obcych i za tym głosem nie pójdą. W Starym Testamencie jest pewien psalm, chyba na nim jeszcze go przytoczę i na nim zakończymy tę część. jest pewien psalm, który pokazuje te dwa różne źródła powstawania nauczycieli religijnych. Ogromna większość z nich od szatana, nieliczni z nich od Boga. Jest to psalm 75. Psalm 75, wersety 6-8. 75 psalm od 6-8. Nie podnoście głów przeciwko niebu, nie mówcie zuchwale przeciwko Bogu, bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, niektóre przykłady angielskie dają tutaj, ani z południa, przychodzi wywyższenie, lecz Bóg jest sędzią, tego poniżej, tamtego wywyższa. Dlaczego tutaj mówię, że niektóre mają z pustyni, niektóre mają z południa? Jedno i drugie jest prawdziwe i można oddać to tak lub tak. Na południu od Palestyny leżały pustynne tereny, jałowe, stepowe, na południu. Wobec tego, jak ktoś powiedział, że od strony pustyni, to było to samo, co geograficznie ze strony południa. Więc nie od wschodu, nie od zachodu i nie z pustyni albo południa jest wywyższenie, lecz z innej strony, od Boga. Czyli jak gdyby wschód, zachód i południe to strony szatana. A jedna strona tutaj niewymieniona, każdy widzi to północ, prawda? Brakuje tu północy. Czyli Bóg mówi, nie od wschodu, zachodu ani południa jest wywyższenie, tylko jest od Boga, nie z północy, ale wiemy skąd inąd, że północ jest skojarzona z Bogiem. Dlatego szatan, co czytałem przed chwilą w Izajaszu, mówił, że wstąpi na najwyższe, najdalsze kraje strony północy, zrówna się z najwyższym, bo tam wiedział, że północ kojarzona jest z Bogiem. Czyli Bóg tutaj pokazuje, skąd przychodzi to od Niego wywyższenie? Od strony północy. Jedyna strona świata, tutaj niewymieniona, to północ. Jak ma to się do Baala? Baal to Bóg Słońca. Jaka jest droga Słońca? Gdzie zaczyna drogę Słońce każdego dnia? Na wschodzie. W jakim kierunku idzie? No ale po drodze jeszcze ma południe. Czyli na wschodzie wstanie, idzie do południa, przygrzewa coraz mocniej, a potem kończy na zachodzie. Zobaczymy, jak pięknie Bóg pokazał. To nie ta nie od Baala, nie od szatana. Nie od wschodu, południa i zachodu, tylko ode mnie Bóg mówi, od północy przychodzi wywyższenie. Więc ci, którzy są stawiani na jako nauczyciele religijni od szatana, otrzymują te stanowiska, ten awans, ten urząd, jakby tego nie nazwać, od niego, są w ten sposób nagradzani przez szatana. Za co? Za to, że kłaniają się mu, że lubią jego styl. Mówi, ty jesteś mój, ty jesteś z mojego ducha, ja cię postawię tam, gdzie trzeba i będziesz uczył tyle takie rzeczy, jakie ja ci tam podsuwał. Oczywiście dam ci trochę prawdy, żebyś był zadowolony, żebyś sam, może ciebie nawet uda mi się oszukać, że uczysz prawdę, a jak nawet nie ciebie, to innych będziemy razem oszukiwali, że podajemy prawdę i tylko prawdę. A oczywiście dam ci także innych, którzy będą cię całować, to znaczy udzielać ci poparcia, żebyś mógł długo i szczęśliwie nad tym ludem Bożym, w cudzysłowie, panować. I myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zrobili przerwę w naszym temacie. Będziemy kontynuować od tego momentu po przerwie. Z tej części dziękuję za uwagę. Życzę błogosławieństwa nam wszystkim.